Dobry wieczór, Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. No dziś wypada równa 105. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. No często się mówi jedynego zwycięskiego, no ale to, tak naprawdę to tych fenomenów związanych z Powstaniem Wielkopolskim jest więcej. Ja zresztą nie jestem taki pewien, czy to słowo powstanie jest też adekwatne, bo u nas te powstania kojarzą się najczęściej z dramatycznymi, mającymi niewielkie szanse zwycięstwa z rywami, gdy tymczasem tu mamy do czynienia z próbą budowania, jak rozumiem, politycznych faktów dokonanych. I to jest chyba charakterystyczne dla Powstania Wielkopolskiego, szczególnie w tych okolicznościach politycznych, w których ono wybucha. Dzisiejszym moim gościem jest pan profesor Tadeusz Stegner z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
No więc właśnie, fenomenów jest kilka. No właśnie to zwycięstwo jest pewnie w polskiej historii fenomenem, no ale też trzeba powiedzieć, że spośród tych regionów, które znajdowały się w państwach zaborczych, Wielkopolska jest wyjątkowa. Kiedyś zresztą rozmawiając przy okazji tego odzyskiwania niepodległości, podkreślaliśmy te fenomeny, ale tutaj tych fenomenów jest dużo, zarówno politycznych, jak i społecznych.
Przede wszystkim jest to obszar pod względem cywilizacyjnym stojącym najwyżej. Co prawda nie ma tam wielkiego przemysłu, są zakłady cegielskiego, nawet duże, bo zatrudniające kilkuset osób, ale jest bardzo rozwinięty przemysł rolno-spożywczy i rolnictwo. Rolnictwo na bardzo wysokim poziomie, no takie górna półka europejska, bardzo dobrze funkcjonujące i dające zarobić rolnikom na terenie Wielkopolski, zarówno niemieckim, jak i polskim. No między innymi z tego powodu, że Niemcy wprowadzili cła ochronne na żywność sprowadzaną, zaporowe w zasadzie na żywność sprowadzaną z innych regionów.
No dobrze, ale to jak patrzymy na tę polską wieś w zaborze pruskim, no to trzeba powiedzieć, że to pokazuje odrębną historię tej wsi już właściwie od roku 1772 albo 95. Znaczy po prostu, mówiąc najkrócej, zaborcy szybko za nas doprowadzili kwestie sporów, które, no mówiąc najkrócej, pustoszyły polską przestrzeń publiczną wiejską. W zaborze pruskim ta zmiana nastąpiła najszybciej.
Nastąpiła praktycznie w pierwszej połowie XIX wieku. Ta pruska reforma, jak to napisał Lenin, pruska droga do kapitalizmu w rolnictwie, doprowadziła do tego, że upadły takie małe, drobne gospodarstwa i powstały silne gospodarstwa chłopskie i silne gospodarstwa ziemiańskie. Kryzysu wielkiego nie spowodowały te reformy, nie były z dnia na dzień jak w zaborze pruskim, czy rosyjskim, czy austriackim, ale to na przestrzeni iluś tam lat to się odbywało.
Nie było też czegoś, co jest charakterystyczne dla polskich sporów politycznych, ale też i dla polskiej praktyki, czy to powstaniowej, czy tej życiowej, że istnieje jakiś głęboki bardzo podział pomiędzy ziemiaństwem a chłopstwem.
Nie, tego akurat nie było, bo praktycznie Wielkopolska była jednym z terenów, które znajdowały się pod panowaniem pruskim, jedynym terenem, gdzie mieliśmy pełny przekrój społeczny. Czyli byli i polscy chłopi, i polscy ziemianie, i polska inteligencja, trochę polskiego mieszczaństwa. Ale trzeba zwrócić uwagę, że skład narodowościowy Wielkopolski nie był tak jednolity. Według spisów z przededniu I wojny światowej ludność polska stanowiła 55% tylko mieszkańców Wielkopolski, w Poznaniu trochę więcej. Także to nie było tak, że mieszkali tam tylko prawie sami Polacy.
Choć też z drugiej strony, znowu wracamy do tego podziału, jest to głównie podział na Polaków i Niemców, gdy tymczasem tak. No, nie ma na przykład silnego żywiołu żydowskiego, który tak. Jest we wszystkich właściwie innych regionach Polski.
Poza tym jest niewielka ilość osób labilnych pod względem narodowościowym. Coś zdarzało się na Pomorzu, na Górnym Śląsku. Tam, jeżeli ktoś, no tam na południu Wielkopolski, gdzie tam była tak trochę tej ludności takiej chłopskiej, polsko-ewangelickiej, no to tam była taka labilność narodowo-językowa, ale gdzie indziej już nie było. Czyli były świadomi Niemcy i świadomi Polacy.
No kiedyś żeśmy mówili w naszej audycji, że duża część Polaków, mówiąc najkrócej, deklaruje się przy polskości dopiero po roku 1918. Rozumiem, że Wielkopolska pod tym względem była wyjątkiem.
Była wyjątkiem.
Tutaj tam, deklaracje tak, padły znacznie wcześniej.
Znacznie wcześniej. No i to jest ten obszar, gdzie, jak to mówił Roman Dmowski, najbardziej wartościowi są Polacy. Czyli tacy, którzy dostosowali się z jednej strony do wymogów gospodarki kapitalistycznej i nawet sobie dobrze radzą w tej gospodarce kapitalistycznej. Z drugiej strony Wielkopolska wchodzi w skład państwa pruskiego, które od Wiosny Ludów jest krajem konstytucyjnym, w miarę demokratycznym. Istnieją partie polityczne, istnieją różnego typu stowarzyszenia i polscy działacze tworzą te stowarzyszenia, tych stowarzyszeń, klubów, różnego kółek rolniczych, śpiewaczych jest bardzo dużo i praktycznie wszystkie prowadzą jakąś taką działalność narodową. Więc aktywność jest dość spora narodowa tej ludności. Poza tym są to ludzie, którzy nie ma analfabetów, co się zdarza w Królestwie Polskim na dużą skalę w Galicji. No praktycznie wszyscy umieją czytać i pisać. No to, że po niemiecku, no to jest inna sprawa. Ale potrafią czytać i pisać. Więc poziom też cywilizacyjny, oświatowy, kulturowy, no jest dość wysoki.
No dobrze, ale to w takim razie musimy powiedzieć jeszcze o jednym fenomenie. To jest rola Kościoła. Mm-hmm. Czyli mówiąc najkrócej, mamy do czynienia z takim wprzęgnięciem tego polskiego Kościoła w te kwestie społeczne i polityczne, wynikające z dwóch elementów. Po pierwsze właśnie z tego kapitalizmu, w który się świetnie Kościół wpisał, a z drugiej strony ten katolicyzm jest też no, tym opowiedzeniem się po stronie polskości, bo jak żeśmy powiedzieli, mamy do czynienia z protestanckimi Prusami i katolicką Wielkopolską.
Tak. I tutaj Polaków, ewangelików jest znikoma na południu Wielkopolski, pewna trochę niewielka liczba. Niemców, katolików trochę jest, ale też nie za dużo. Poza tym tutaj mamy skojarzenie polskości i katolicyzmem. No to jest zasługa rządów pruskich, a zwłaszcza Bismarcka, który jednocześnie uderzając w ramach Kulturkampfu w Kościół katolicki, jednocześnie wprowadzał ograniczenia dla swobód polskich językowych. I to się łączyło jedno ze sobą. Stąd ten stereotyp Polaka-katolika w zaborze pruskim, szczególnie w Wielkopolsce, był dość silny.
No mamy potem Dzieci Wrześni, mamy tak. Kwestię Drzymały, mamy takie rzeczy, które pokazują, że z jednej strony mamy do czynienia z cywilizowanym europejskim obszarem, ale jednak mamy do czynienia też z bardzo silnym sporem, no jednak, co by nie powiedzieć, polityczno-narodowym.
Tak, i to dość wyraźne. To nawet są spory, jak wprowadzono tramwaje w Poznaniu na początku, to ludność polska, ponieważ napisy były tylko po niemiecku, to je bojkotowała. No więc tu był ten spór, no w zasadzie na wszystkich płaszczyznach. No ale była też poczucie wśród Wielkopolan w stosunku do innych części ziem polskich, poczucie takiej wyższości. To szczególnie było zauważalne, jak na teren Wielkopolski przyjeżdżali robotnicy rolni z Galicji, z Królestwa Polskiego, brudni, niepiśmienni, no to nawet ci pracujący w majątkach, polscy robotnicy rolni z Wielkopolski, no czuli do nich taką, no jakby można pomrzeć.
No tak, ale czy to oznacza tyle, że mieliśmy do czynienia, jeśli miałbym odkreślić taki stan ducha w przededniu, no szczególnie 14 roku, a być może także tych wydarzeń z roku 18, do czynienia z taką sytuacją, w której mamy do czynienia z cywilizacyjną rywalizacją pomiędzy żywiołem polskim i żywiołem niemieckim na terenie Wielkopolski?
Jest, bo to jest właśnie taki wyścig. No i ten strona polska jakoś sobie daje w tym radę. Strona niemiecka próbuje różnych, łącznie z komisją kolonizacyjną, różnych rzeczy, żeby tylko zatrzymać, bo jest odpływ ludności niemieckiej do wyżej rozwiniętych terenów nad Rejni, Westfalii, bo tam się
górę. No tak, ale mamy też Poznań, które cesarz Wilhelm chce czynić swoją taką, bym powiedział, no jedną ze stolic Rzeszy.
Tak, buduje ten potworny zamek. Taka ma być manifestacja, że tutaj Niemcy są tu obecni.
Choć to ciekawe, że spośród tych miast wschodu, które różnie się rozwijają, przypomnijmy, Wrocław i Szczecin rozwijają się świetnie, Gdański, tak, Królewiec raczej średnio, więc a cesarz wybiera Poznań.
Poznań, tak, bo to miał być taki... Ponieważ tam się Niemcy najmniej pewnie czuli. Aha. Bo w Wielkopolsce, jak są badania, to szczególnie już po pierwszej wojnie, z których ziem mogliby Niemcy zaakceptować, że mogą zrezygnować. Aha. No to wychodziła Wielkopolska, bo tamten poziom polskości był tak zauważalny, że nie traktowano jej we wszystkim jako takiej czysto niemieckiej ziemi. No i stąd próby no, utrwalenia tej niemieckości na tamtych terenach właśnie przez tego typu rzeczy, jak ten zamek w Poznaniu.
Ja powiedziałem o dacie 14 roku, trochę też specjalnie, żebyśmy z kolei powiedzieli też o ważnym aspekcie społecznym. No oczywiście jest ten Bartek Zwycięzca, czyli wydarzenia roku 1870, ale trzeba powiedzieć, że nawet ku pewnemu zaskoczeniu władz pruskich, a potem niemieckich, mamy do czynienia z pełną lojalnością Wielkopolan, jeśli chodzi o uczestnictwo w wojnach, które prowadzą Prusy, a potem Niemcy. Czyli mówiąc najkrócej, Kaczmarkenregimenten, czyli oddziały złożone w dużej części z Wielkopolan, walecznie walczą na frontach zarówno tej wojny z Rosjanami, jak i z Francuzami. Nie przechodzą masowo na stronę, że tak powiem, nie są tymi zdrajcami, których trochę się, jak rozumiem, obawiali takiego wariantu Niemcy.
Ale proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich trzech zaborach w 14 roku ludność
manifestuje lojalność wobec zaborców.
Swoich zaborców. No, w Warszawie rzucają kwiaty pod kopyta.
Nawet kozackie.
Kozackie kopyta, tak, 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 tak. No tutaj było zaskoczenie, jak Napieralski, czyli taki no, szef prasy polskiej, koncernu prasowego na terenie Prus polskiego, no poparł Prusy. No i polscy parlamentarzyści cały czas głosowali za kredytami wojennymi, za zbrojeniami i tak dalej, i tak dalej. Także jest, było to no dosyć przykre, nie? Że tu by Polacy między sobą zajmowali zupełnie inne pozycje i że no, musieli walczyć ze sobą.
No dobrze, ale to w takim razie spytam o to, co się działo w Wielkopolsce, kiedy ten wariant państw centralnych zaczynał być coraz bardziej widoczny w tych przewidywaniach co do tworzenia jakiejś nowej Polski. Mówimy o Królestwie Polskim. Mm-hmm. Czy to było trochę tak, że Wielkopolanie patrzyli, nie wiem, z zazdrością na Warszawę, w której powoływano Radę Regencyjną? Czy też to było jednak tak, że to są tamci Polacy i oni sobie tworzą tą nową Polskę, a my, nie wiem, zostaniemy w tych Prusach, nie zostaniemy w tych Prusach?
No tutaj były różne postawy. No część miała nadzieję, że może te Królestwo przyszłe polskie zostanie jakoś poszerzone, chociaż zwycięskie Niemcy w 16 roku nie dawały nadziei na to, że jakiś kawałek swojego państwa poświęcą na rzecz tego państwa polskiego.
Większa szansa była, że Galicja stanie się też częścią tego królestwa.
Tego królestwa. Natomiast no, że może to spowoduje, że te opresje, opresyjny charakter wobec Polaków zmieni się, że będzie tutaj Polacy wykazują lojalność, więc może władze pruskie zrezygnują z opresyjnej
choć
polityki
odnoszę
językowej.
Takie wrażenie, że za dziwne było to, że z jednej strony mamy do czynienia z utrzymywaniem tej opresyjnej polityki w Wielkopolsce, a równocześnie mamy tworzenie Uniwersytetu Warszawskiego polskojęzycznego w Warszawie.
Tak jest, jakby się niektórzy się przyzwyczajają do tego, że był jeden naród polski. Natomiast no, niektórzy historycy, między innymi profesor Wapiński, kiedyś sugerował, że jakby zabory trwały dłużej, to mogłoby dojść do wytworzenia się różnych narodów polskich, jakby to można powiedzieć. Inny w Wielkopolsce, inny w Królestwie. Zresztą to już było zauważalne wcześniej. No, w Wielkopolsce sposób zachowywania się mieszkańców Wielkopolski, przestrzegania prawa. Natomiast w Królestwie nieprzestrzeganie prawa było wzorem do naśladownictwa. To było godne. Więc tutaj były zupełnie inne postawy polityczne, postawy społeczne, postawy obyczajowe. No, cywilizacyjne to już mówiłem. No, było też takie powiedzenie, że na wschód od Konina Azja się zaczyna. Konin, graniczne miasto między Cesarstwem Niemieckim a Rosyjskim, czyli Europa jest tam, gdzie jest Wielkopolska, a już po drugiej stronie to jest Azja.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy jeszcze do tych wydarzeń z jesieni 18 roku, które poprzedzają wybuch powstania, no jednak, co by nie powiedzieć, dochodzi do tego dziwnego procesu, kiedy to po właściwie, jak się wydawało, zwycięskiej wojnie, dochodzi do coraz większej desegmentacji cesarstwa niemieckiego, do pierwszych symptomów rozsypywania się frontu na zachodzie, no i też pierwszych elementów związanych z późniejszym wybuchem rewolucji. Mamy też w toku tego procesu no te gesty, które wykonywane są wobec Polaków, ale tych właśnie z Warszawy.
Tak.
Prawda? Czyli mamy Harego Kesslera, który w którymś momencie bierze z Magdeburga Józefa Piłsudskiego, wiezie go przez Berlin do Warszawy. No i powstaje ta Polska, która jest jednym z wariantów tego, mówiąc najkrócej, projektu Europy Centralnej, z no, wyraźną aprobatą jakichś środowisk niemieckich w tym momencie. No przypomnijmy, Harry Kessler jest pierwszym ambasadorem, który uznaje to państwo polskie.
Tak, tak.
Więc a równocześnie następuje rewolucja, następuje to wszystko, co powoduje, że nagle ten punkt odniesienia związany z Berlinem bardzo słabnie. No i teraz jest pytanie, czy walczyć, czy nie walczyć? Czy tu jest jakieś przekonanie co do tego, że jest to jakiś gest wykonywany wobec tego, co dzieje się w tym momencie na zachodzie i gdzie decydują się losy Niemiec? I czy rzeczywiście mamy takie poczucie, że ten element spontaniczny w postaci przebywania chwilowego Ignacego Paderewskiego w Poznaniu jest rzeczywiście tym zaczynem tej rewolty?
Tam będą, trzeba pamiętać, że ta władza niemiecka słabnie. W wielu garnizonach wojskowych powstają rady. Takie, jakie powstawały w Warszawie w wojsku niemieckim, a takie na wzór tych rad żołnierskich z bolszewickich. Więc tu jest sytuacja dość taka napięta. Część tych żołnierzy z terenu Wielkopolski bierze karabin albo zostawia i idzie do domu. Więc tutaj wyraźny jest widok słabnięcia władzy niemieckiej na tamtych terenach.
Czasami bywa też tak, że Wielkopolanie po raz pierwszy nie wracają z przepustek na front.
Tak, też.
Co też odgrywa pewną rolę zresztą wśród tych, którzy będą powstanie organizować.
Więc tutaj też jest. Poza tym od lutego 18 roku coraz bardziej aktywna jest POW. Czyli taka piłsudczykowska polska organizacja wojskowa, no, która no, bazuje na skautach, sokołach, takich tych organizacjach, które były niby sportowe, niby, a były takie narodowe.
No też na ligach kobiet, co
tak,
ciekawe.
Tak, tak, tak. Strażach miejskich i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony są ci działacze tamtejsi, głównie endeccy, którzy potem będą tworzyć Naczelną Radę Ludową, którzy są, no, no nie chcą doprowadzać do wybuchu powstania, uważają, że trzeba poczekać na decyzję konferencji pokojowej w Paryżu. W związku z tym do tego powstania jakoś się specjalnie nie pchają, ale już tworzą takie fakty dokonane.
Czyli ale niektórym... czy to jest tak, że oni, mówiąc najkrócej, są zdyscyplinowanym wojskiem Romana Dmowskiego czy Ignacego Paderewskiego?
Nie.
To nie jest tak, że istnieją listy wymieniane między Paryżem a Poznaniem.
Sympatie są po stronie endeckiej, ale to nie jest takie bezpośrednie.
Czyli w tym sensie listy są raczej z Warszawy od Piłsudskiego do POW,
tak,
ale też jakoś nie do końca jasne.
Nie do końca, zwłaszcza, że Piłsudski tych Wielkopolan specjalnie jakoś nie rozumie.
No tak, ale czy też to jest tak, że Piłsudski próbuje być trochę bardziej lojalny wobec tego wariantu niemieckiego i też do którego momentu?
Nie, Piłsudski chce być lojalny wobec Antanty, która mówi wyraźnie, że
Na zachodzie zdecyduje
konferencja, a na wschodzie róbcie co chcecie.
Czyli jest... dlatego walczymy z Ukraińcami, a nie walczymy z Niemcami.
Z Niemcami. Takie było założenie. No ale w tym zaborze pruskim jednak się dużo dzieje. Są wybory do Sejmu Polskiego w Prusach. No i ten Sejm wybiera Naczelną Radę Ludową i komisariat Naczelnej Rady Ludowej, który chce no być takim polskim rządem na tamtym terenie. No i mamy do czynienia z taką dwuwładzą. Z jednej strony ta niemiecka władza, jeszcze coraz bardziej słabnąca, z drugiej strony ta władza polska. No i jest dużo broni, no bo część tej broni tam z frontu idzie. No i nastroje są coraz bardziej takie, no można by powiedzieć, bojowe, bo od proklamowania Polski w Warszawie już mija półtora miesiące.
No dobrze, ale czy w takim razie wieści idące, nie wiem, z Kilonii czy z Berlina, ukazujące rewolucję, no przypomnijmy, że na przełomie grudnia i stycznia będziemy mieli spartakowców w Berlinie, tak, i będziemy mieli ten najbardziej skrajny moment rewolucji wniejącej się w Niemczech, znaczy tej lewicowej części rewolucji, a nie tej kontrrewolucji, która będzie potem takim sygnałem przez następne miesiące i lata, to też jakoś wpływa?
Tak, bo ten rząd i cała Republika Weimarska jest bardzo niestabilna. I są różne deklaracje tego rządu. Raz, że musi być pozostać w takim samym kształcie, jakim był dotychczas, w granicach Rzesza powinna zostać.
No to prawda, znaczy, ja odnoszę wrażenie, że cała polityka rządu Eberta i tego wszystkiego, co się dzieje, no bazuje tak naprawdę na punktach Wilsona i przekonaniu, że Niemcy ze swoimi etnicznymi granicami są właściwie, mówiąc najkrócej, krajem, którego granice nie można będzie...
Nie można... Chociaż potem zaczyna się już tak, no, że może niektóre tereny, ale chyba bardziej myślano wtedy o Alzacji i Lotaryngii niż o Wielkopolsce. No i mamy ten ruch komunistyczny dosyć silny w tych Niemczech. No i potem mamy na początku stycznia to powstanie Spartakusa, no, które trochę przeraziło władze. No ale szybko się z nim uwinięto. Róża Luksemburg, Karol Liebknecht zostali zamordowani i utopieni w kanale. No więc to już się ustaliło. Ale powstanie wielkopolskie trafiło właśnie na ten najbardziej krytyczny moment,
Osłabienia Niemiec
po pierwsze,
tego
wewnętrznego po pierwszej wojnie.
No dobrze, światowej. A to w takim razie powtórzę to pytanie. Przypadek, że ten Paderewski jadący z Gdańska do Warszawy w tym hotelu staje i tam padają jakieś tajemnicze strzały i wybucha powstanie?
Może Paderewskiego wizyta była taką iskrą, która zapłonęła. Mogłaby być inna iskra. Ale Paderewski się bardzo ładnie jako tą iskrę komponował, bo to był człowiek, który, no jedyny Polak, który był znany na świecie.
Ja zawsze podkreślam celebryta, ale
celebryta,
to...
Tak. Poza tym on umiał do tłumów mówić, robić odpowiednie gesty. No, jako pianista, artysta, uznany, przyjmowany przez wszystkich. No miał te takie zdolności aktorskie, żeby to zrobić.
No poza tym charakterystycznie wyglądał. Wspaniała fryzura, która zawsze była z daleka widoczna. No. To były też czasy, kiedy ludzie nie wiedzieli, jak inni wyglądają. Przypomnijmy, że to są czasy, mówiąc najkrócej, bez telewizji. W związku z tym zdjęcie z gazety, i to też czarno-białe i niewyraźne, było właściwie jedynym możliwością zidentyfikowania drugiej osoby.
Tak. Także Paderewski do tego się znakomicie nadawał. No i jak Niemcy usiłowali jeszcze zrobić taki numer, żeby pociąg skierować do Warszawy z Gdańska, no ale się zorientowano i pojechał do tego Poznania. Przemówił, nieważne co powiedział, ważne, że był, że przemówił, no i że strona niemiecka na to zareagowała, zrywając flagi polskie i państw Antanty. No i to spowodowało taki spontaniczny wybuch. No i ten pierwsze dni, no to w zasadzie zajmuje się tą Wielkopolskę bez wielkich walk. No tam będzie walka o Ławicę, o lotnisko. No to będą jedyne.
Największa zdobycz w historii jakby polskiego oręża.
Oręża, tak, jak niektórzy tam piszą. Nie wiem, czy to największa, czy nie, ale...
No tak, to prawda. No ale te bomby zdobyte na Ławicy zrzucano na Niemców jeszcze w 1939 roku.
A już wtedy lotnictwo polskie atakowało te przejęte Frankfurt na Oder.
To prawda.
Ale... I w niektórych miejscowościach to po prostu Niemcy, przychodzi strona polska, a niemieckie posterunki sobie odchodzą. Żołnierze wychodzą, więc to tak częściowo bez
walki. Trochę przypominało rozbrajanie Niemców w Warszawie.
Tak.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli mówimy o tym, czy niemiecka strona miała takie poczucie, że to jest właśnie taka polityka faktów dokonanych i że po prostu to jest ten moment, kiedy oni muszą podjąć decyzję, czy rezygnują z Wielkopolski, czy też o tę Wielkopolskę gotowi są, nie wiem, zabiegać czy walczyć?
Tutaj były różne postawy. No część tych żołnierzy no, nie chciała walczyć. Już miała dość.
No tak, tym bardziej, że jeśli pochodziłeś, nie wiem, z Bawarii albo skądś tam, to, tak, to naprawdę...
Naprawdę nie chciało już się Niemcom w tym momencie walczyć. Strona rządowa no, była rozchwiana. No w końcu ciągle ulegała tej presji ze strony Wielkiej Brytanii i Francji. Francja wspierała polskie aspiracje, natomiast Wielka Brytania no, była trochę sceptyczna, bo nie chciała zbytniego osłabienia Niemiec, bo zbyt trudne warunki mogły doprowadzić do tego, że będzie rewolucja.
To prawda i tutaj musimy też warto podkreślić, że jeśli popatrzeć na współczesną taką dominującą opinię historyków, nie tylko już zresztą brytyjskich, no to przekonanie, że być może właśnie utrata ziem wschodnich była jednym z elementów, które doprowadziły do recydywy wojny w 1939 roku, powstania faszyzmu i całej masy różnych rzeczy. Tutaj jesteśmy raczej za Schwarz charaktery ze swoją niepodległościową wizją.
Tak. No bo Polska uzyskała najwięcej terenów niemieckich. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Chociaż nam się należały ze względów i historycznych, i demograficznych, i jakichś tam jeszcze innych.
No dobrze, ale to w takim razie, czy jeśli patrzymy na przebieg Powstania Wielkopolskiego, no to mamy tą pierwszą fazę, która no właśnie zawiera jakiś element militarny, ale też i element takich faktów dokonanych. No a potem mamy taki moment, kiedy jakby wszyscy się obawiamy, że dojdzie do jakiejś próby siłowego odzyskania Wielkopolski.
Wyraźnie jest to. Wyraźnie jest druga połowa stycznia, mimo pewnych takich rozejmów, co są zawierane, no to już walki się nasilają. Niektóre miejscowości przechodzą z rąk do rąk. Strona niemiecka, coraz jest oddziały tego Grenzschutzu i wojska niemieckie są coraz bardziej zdeterminowane do tego, żeby doprowadzić do stłumienia tego powstania, odzyskania tych terenów. No i tutaj w pomoc przychodzi Francja, która skłania też do tego i Wielką Brytanię, że wymagają na stronie niemieckiej w Trewirze, trochę daleko od Wielkopolski, to, że ten układ o zawieszeniu broni obejmie też i Wielkopolskie i że te tereny, które znajdowały się pod władzą powstańcą, będą takim osobnym tworem. Jeszcze nie włączonym do państwa polskiego, bo o tym będzie decydować kongres paryski, ale takim osobnym tworem, na którym już strona polska będzie sprawowała władzę. No i to rzeczywiście zdało egzamin. I tutaj mamy taki osobny jakby rząd kolejny. No bo jest...
No mamy też oddzielne wojsko, bo mamy Armię Wielkopolską.
Wielkopolską pod dowództwem Dobormuśnickiego, rosyjskiego generała, potem dowódcy pierwszego korpusu polskiego w Rosji. Też takiej dosyć oryginalnej postaci, której Piłsudski nie za bardzo wierzył i darzył sympatią. I mamy granicę celną między Wielkopolską a resztą ziem Polski, czyli taki no inny trochę twór.
No jeśli chodzi o ten spór pomiędzy Piłsudskim a Dobormuśnickim, to polecamy oczywiście lekturę generała Barcza, Kadena Mandrowskiego. Podejrzewam, że gdzie niegdzie jeszcze można zdobyć przedwojenne egzemplarze, bo chyba po wojnie tej książki już nie wznawiano, nie jestem pewien.
Był w latach 90. chyba.
No to jeśli
jestem,
było, to...
O ile dobrze pamiętam.
To polecamy wszystkim, którzy korzystają z sieci bibliotek, żeby sięgnęli po to. Tam jest taka piękna scena w Cytadeli, kiedy są obaj panowie, którzy mają zupełnie różne doświadczenia w sprawie Cytadeli. No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego, co się dzieje. Znaczy rozumiem, że są te następne miesiące, które są oczekiwaniem tak naprawdę na traktat wersalski, który następuje w czerwcu 1919 roku, który rzeczywiście utrwali te zdobycze, a nawet otworzy tę furtkę do tego, aby rozszerzyć granice na
Pomorze, na Pomorze, Górny Śląsk, a może nawet i Mazury.
No właśnie.
Może nawet i Mazury. I tutaj to już i te przejście Wielkopolski tak następuje, z tym, że Wielkopolanie cały czas mają no, do tej Polski trochę takiego dystansu. Czyli tak, markę niemiecką muszą zamienić na markę polską. Poza tym, jeśli chodzi o poziom życia i poziom zamożności, to trzeba pamiętać o tym, że w Wielkopolsce nie było walk wojennych w czasie pierwszej wojny.
Front się nie przetoczył
przez Wielkopolskę. Nie przetoczył się tak, jak się przetoczył w tej Wewte po
Galicji,
Królestwie Polskim, to po Wielkopolsce nie. Więc tutaj no, wejście
sposób
do
tego, stopień zasobności jest zupełnie nieporównywalny.
Zupełnie nieporównywalny pod każdym względem. I potem w dwudziestoleciu międzywojennym no, ten poziom zamożności w Wielkopolsce w stosunku do lat sprzed pierwszej wojny światowej zauważalnie będzie się obniżał. To jest jedno. Poza tym jeszcze jest taki fenomen, mianowicie władze polskie zatrzymują pruskich urzędników. Oczywiście nie tych od policji, wojska i tak dalej, ale takich urzędników, co pełnili funkcję fachowców, czyli byli na przykład od stanu wód, coś tam od kartografii czy coś takiego, no bo uważają, że taki fachowiec, no jest co prawda Niemiec, ale swój i zna warunki panujące
w Wielkopolsce.
No tak,
ale to tutaj chcę zadać to pytanie, czy po stronie polskiej jest takie przeświadczenie, że należy się pozbyć tych 40% Niemców, którzy mieszkają w Wielkopolsce, czy wręcz przeciwnie, istnieje przekonanie, że to są nasi sąsiedzi, którzy pewnie zostaną albo będą chcieli, mówiąc nami, razem funkcjonować?
Ci, którzy byli związani z aparatem przymusu, z wojskiem, no to było i urzędami takimi wyższego szczebla, no to było rzeczą logiczną, że te tereny opuszczą. No i rzeczywiście oni w znacznej mierze opuścili. Nawet dochodziło do zabawnych sytuacji, że jak wychodził garnizon z jakiejś miejscowości, no to też panie lekkich obyczajów, które obsługiwały ten garnizon, też wyjeżdżały, a potem przyjeżdżało Wojsko Polskie i przyjeżdżały z kolei panie z głębi królestwa. Tak było w Grudziądzu, co prawda to jest poza Wielkopolską.
No dobrze, w takim razie porozmawiajmy jeszcze rzeczywiście o tych nastrojach. Czy to było tak, bo przypomnijmy, że skutek jest taki, że są obszary, na których rzeczywiście duża część ludności niemieckiej i to zarówno w tej pierwszej fazie, zaraz po utworzeniu państwa polskiego, jak i też jakby w przeciągu tych 20 lat do 39.
Tak, 20,
no właśnie, opuszcza granicę.
Tak.
Tu bardzo charakterystyczna jest Bydgoszcz, jakaś spora część Pomorza. Tak. A jak to wyglądało w Wielkopolsce?
W Wielkopolsce też było, chociaż tam już ta wcześniejsza faza była już dosyć liczna. Poza tym zostawali ci, którzy tu coś mieli. Czyli ci, którzy mieli posiadłość rolną, mieli jakiś warsztat.
Ale to znaczy, że to jest chłop niemiecki, na przykład niemiecki arystokrata, który jest właścicielem majątku?
To może być. Może być. Arystokrata już ma jeden z wielu. Może mieć majątku. Ale strona polska będzie działała w takim kierunku, żeby tym Niemcom, no jakby można powiedzieć, nie stwarzać za zbyt dobrych warunków.
Aha.
Czyli no, dąży do tego, żeby podporządkowywać różnego typu instytucje. Tutaj będzie ciekawa sytuacja z kościołem ewangelicko-unijnym, który był kościołem niemieckim na terenie Wielkopolski i Pomorza, który chciał zachować łączność z Naczelną Radą Kościelną w Berlinie, a władze polskie wymusiły na tym, żeby odrębność swoją zachowały i nie mieli zwierzchnictwa poza granicami Polski. Co prawda ten kościół stracił bardzo dużo, bo większość wiernych, wiele tych dotacji i tak dalej, i tak dalej. Utrudniano działalność niemieckich różnego typu stowarzyszeń, bo podejrzewano, że prowadzą działalność jakąś taką nacjonalistyczną. To rzeczywiście miało miejsce, że to tak było. Także nie ułatwiano Niemcom.
A czy to jest tak, że w związku z tym można powiedzieć, że te animozje polsko-niemieckie po tym zwycięstwie polskim w powstaniu wielkopolskim, one po prostu rosły? Że, kiedyś w naszej audycji rozmawiali dużo o Gdańsku, gdzie w oczywisty sposób to zagrożenie jakby Gdańska w jego funkcjonowaniu, w jego niemieckości wywołało taki proces, że właściwie wszystkie partie niemieckie, wszystkie środowiska niemieckie stały się środowiskami antypolskimi. Rozumiem, że w Wielkopolsce też podobny proces nastąpił.
Podobny proces nastąpił, z tym, że jeszcze, jeżeli mówimy o latach 20. czy kręgach związanych z tym kościołem ewangelicko-unijnym, to mamy do czynienia z takim niemieckim patriotyzmo-nacjonalizmem, ale w duchu cesarskim.
Aha.
To będzie się zmieniało w latach 30., kiedy wchodzi ruch hitlerowski. który odcina się.
Czyli mówiąc najkrócej, konserwatyzm, takie przekonanie, że no jak wróci cesarz, to i tak. Wielkopolska wróci w obręb cesarstwa tak, i my wszyscy będziemy razem funkcjonowali. Tak, no a w momencie, kiedy już było takie przekonanie, że ten cesarz nie wróci i że mamy do czynienia z tą plebejską, nacjonalistyczną rewolucją NSDAP, no to mówiąc najkrócej, pojawia się zupełnie nowy czynnik.
Nowy czynnik, który jest akościelny. Który nie przychodzi do kościoła, nawet może w pewnym momencie ma takie wyraźne oblicze antykościelne. Tak, jest tam propaganda.
Antykapitalistyczne, antykościelne.
To będzie szczególnie widoczne w czasie II wojny światowej, kiedy Gauleiter Kraju Warty będzie wprowadzał taki eksperyment kraju bez religii. I będzie zamykał kościoły ewangelickie niemieckie na terenie Wielkopolski. I pastorzy, którzy w latach 20., 30. działali na rzecz
niemieckości,
będą prześladowani. No więc tutaj dochodzi do takich paradoksów i do uaktywnienia się znacznego tej ludności.
No dobrze, ale to trochę żeśmy zaczęli mówić też o tym czynniku polskim, wielkopolskim w Polsce. Mówiliśmy o pewnym rozczarowaniu wynikającym z sytuacji finansowej, ale też tą ważnym elementem jest to rozczarowanie wynikające z sytuacji politycznej, bo jak rozumiem, Wielkopolska pozostaje rezerwuarem politycznym narodowej demokracji.
Tak, tam Piłsudski nie ma specjalnie wielu sympatyków. No i to jest w opozycji do rządów.
Do 26 roku jest raz tak, raz inaczej. Tak,
a potem już jest opozycja.
No właśnie.
Już jest opozycja. No były w 26 roku nawet takie pomysły, żeby w Poznaniu tworzyć konkurencyjny rząd po zamachu Piłsudskiego, no ale to Dmowski stwierdził, że nie będzie doprowadzał do wojny domowej.
No, więc to no i też było takie przekonanie, że jak te wielkopolskie pułki ruszą, no to one stłumią bunt Piłsudskiego.
Tak. Ale do tego nie doszło. Ale Wielkopolska pozostawała cały czas w takiej opozycji wobec Warszawy.
Ale czy to jest element, który, no właśnie, trochę dziedziczymy, znaczy, czy ta Wielkopolska, o której żeśmy tak sporo opowiedzieli, ona po prostu tak ukształtowana w naturalny sposób była takim obszarem opozycyjnym wobec tych trendów, które jednak dominowały w Polsce, które jednak wywodziły się, co by nie powiedzieć, albo z Galicji, albo z Królestwa Polskiego.
Tak. I tutaj na przykład na terenach był konserwatyzm dosyć znaczący społeczności. Bardzo silny był tutaj Kościół katolicki, który prowadził zupełnie inne formy działania w Wielkopolsce niż w Królestwie czy w Galicji. Bo było bardzo wiele różnego typu stowarzyszeń przykościelnych. Było wydawnictwo wielkie w Poznaniu świętego Wojciecha. No więc to inne formy działalności były, inny poziom świadomości. Także tu Wielkopolska na tym tak jakby się wyróżniała.
No dobrze, ale to w takim razie zadam to pytanie, panie profesorze, to w takim razie ile z Wielkopolski tej, o której żeśmy opowiadali, tej Wielkopolski z ostatnich dni grudnia 18 roku zostało do dziś? Znaczy, na ile jest to tak, że mamy jakieś do czynienia z geniusem Lotzi, czyli z przekonaniem co do tego, że Wielkopolska jest tak silnie odrębna, mająca właśnie tę swoją tradycję, którą kultywuje?
Trzeba by porobić dokładne badania. Pewne rzeczy zostały. Czyli pewien taki... No, nastąpiło wymieszanie ludności jednak, to trzeba powiedzieć, że...
Mimo tego, że to jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie nie było takiego...
Gdzie nie było wielkiego eksodusu i tak dalej, nastąpiło wymieszanie. Czy dalej... jeszcze pamiętam w latach 60. to tata wrócił z Poznania. Mówi, tam się ludzie na przystanku w kolejkę ustawiają. Czekając na autobus. Nie wiem, czy teraz się jeszcze ustawiają, ale chyba już. Może jest więcej autobusów i nie muszą się ustawić.
No dobrze, ale to w takim razie, jak się jedzie przez z kolei Wielkopolską wieś, no to widzi się jednak wciąż tą właśnie gospodarność. Tak. Takie przekonanie
jest
o tym.
Schludniej, czyściej, jakoś tak.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli pan popatrzy na to, to świadczyłoby o tym, że takie rzeczy zostają na dłużej? Czy to...
Chyba tak. Chyba zostają, tak. Zostają pewne takie elementy tradycyjne, bo to kiedyś mówiono tak, że poznaniacy patriotycznie polscy, ale pod względem konstrukcji psychicznej bardziej przypominali Niemców.
Uh-huh. No tak, dobrze, ale to w takim razie ciekawe, że to było mimo tego, że właściwie tak naprawdę była tak silna rywalizacja z żywiołem niemieckim.
Ale żeby z nimi rywalizować, no to trzeba było przyjąć pewne wzorce od nich. Mm-hmm. No i to się udawało i można było w ten sposób...
To jest dla mnie wciąż fenomen tego powstania, dlatego że no, z jednej strony mamy do czynienia z ludźmi, którzy, no, mówiąc najkrócej, byli tak lojalnym elementem tego państwa niemieckiego, a równocześnie w którymś momencie wzięli ten karabin i gotowi i byli walczyć,
tak,
prawda?
To był taki... No zaskoczenie było, że do tego doszło. Tak. I to takie spontaniczne. No bo akurat ci, którzy byli tam przy władzy, ta Naczelna Rada Ludowa, no nie kombinowała, żeby robić powstanie. Ale jak już wybuchło, no to trzeba było się do niego przystosować. No a historia robi różne płata figle, także to tak...
No dobrze, no i dzięki temu mamy to jedno zwycięskie powstanie w historii.
Tak.
No dobrze, panie profesorze, bardzo dziękuję. Przypominam, że moim gościem dzisiaj był profesor Tadeusz Stegner z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawialiśmy o powstaniu w Wielkopolsce. Wydaje mi się, że to jest realnie temat naszej dzisiejszej audycji. Czyli rozmawialiśmy po prostu o Wielkopolsce, w której wybuchła, no 105 lat temu, powstanie, które rzeczywiście zadecydowało o tym, że te tereny zostały włączone do państwa polskiego po 1918 roku. Bardzo jeszcze raz dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc państwu.
Dobranoc.